Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku spotykamy się w wyjątkowym gronie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą leśniowskiego Crohna, stomików, a jednocześnie ludzi z pasją. Porozmawiamy o tym, jak wygląda ich życie z chorobą, a także jaką przeszli drogę od załamanych, przytłoczonych ciężarem bólu, wstydliwych dolegliwości, stresu i lęku, aż po spełnionych, cieszących się chwilą i czerpiących radość z życia, każde na swój sposób. To, co słyszycie w tle, to utwór grupy pod nazwą Jelitowa Kooperacja Muzyczno-Artystyczna, którą tworzą pacjenci chorzy na nieswoiste zapalenia jelit i członkowie towarzystwa Jotelita. Zespół powstał z inspiracji jednego z naszych gości. Ale po kolei. Przy mikrofonach siedzą Sylwia Ratajczak, pacjentka z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i stomią. Sylwia biega, ćwiczy na siłowni, razem z mężem podróżuje i zdobywa koronę gór Polski.
Witam serdecznie. Tak, zdobywam koronę gór Polski i mówię wszystkim, że dzięki stomii toaletę zawsze mam przy sobie.
Jest z nami też Piotr Chrzanowski, od 15 lat zmagający się z chorobą leśniowskiego Crohna. Oprócz tego wolontariusz, twórca oddziałów specjalnych towarzystwa Jotelita, które nazywają się Brygada J, inicjator muzycznego zamieszania, którym przed chwilą słyszeliśmy, właściciel dwóch psów ze schroniska, fotograf dzikiej przyrody, poszukiwacz gwiazd, człowiek, który ćwiczy jogę.
Dzień dobry, witam miliony słuchaczy na całym świecie.
Witamy. I wreszcie Tomek Panfic. Szkoda, że go Państwo nie widzicie. Atletyczna sylwetka i pogodna twarz. Tomek od 13 lat choruje na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Od prawie 5 koleguje się ze stomią, a przy okazji 5 dni w tygodniu ćwiczy na siłowni i ma taką energię, że mógłby być doskonałym mówcą motywacyjnym. Na końcu powiem coś o sobie jako gospodarzu tego spotkania. Nazywam się Jacek Hołup, jestem dziennikarzem, autorem książek, rzecznikiem prasowym Towarzystwa Jotelita i od 20 lat pacjentem z chorobą leśniowskiego Crohna. Sylwio, na wrzodziejące zapalenie jelita grubego zachorowałaś w wieku 30 lat, będąc już żoną i matką dwójki dzieci. Przeszłaś 5 operacji. Jak się odnalazłaś w nowej rzeczywistości jako pacjentka, a później stomiczka?
Na początku było ciężko. To były nerwy, jak to będzie dalej wszystko wyglądało. Ja też stomiczką byłam, że tak powiem, czasową. Ja uzyskałam informację od lekarza, że będę miała stomię czasowo i to mnie jakoś pewnie wtedy trzymało. Aczkolwiek po zamknięciu tej stomii trzy lata funkcjonowałam bez, po czym po 3 latach wróciłam do szpitala, do moich ulubionych lekarzy, których wybłagałam o stomię z powrotem.
Dlaczego?
Dlatego, że bez tej stomii żyło mi się znacznie gorzej. Żyło mi się podobnie jak z chorobą. Ja mam uszyty zbiornik z jelita cienkiego i to po prostu nie spełniło swojej funkcji. Było dużo wypróżnień, było dużo przelewania, wzdęcia, takie tego typu sytuacje. Nie mogłam sobie na wszystko pozwolić, jeśli chodzi o jedzenie. No, natomiast w tej chwili czasem sobie mocno pozwalam, że tak powiem. Odczuję to, aczkolwiek wiem, że wtedy na przykład jestem w domu i mogę sobie coś tam dobrego pojeść.
Tomek, ty chorujesz na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Jakie były te najtrudniejsze objawy choroby?
To znaczy najtrudniejsze objawy choroby to były przede wszystkim takie nieunormowane wizyty w toalecie. Taki dosłownie moment na reakcję na to wypróżnienie, bo jeżeli powiedzmy, że na przestrzeni chwili nie znalazłem toalety w pobliżu, no to niestety gdzieś tam nie byłem w stanie walczyć z organizmem i to wypróżnienie tak czy siak musiało nastąpić.
Piotr, po pierwszym zaostrzeniu i wejściu w remisję, zapomniał o swojej chorobie. Jak to się dla ciebie skończyło?
Tak, po 3 miesiącach brania leków od początku diagnozy wszystko się u mnie uciszyło, unormowało. Brałem te leki 3 lata, a potem wpadłem na iście idiotyczny pomysł, żeby przestać brać leki. Zakończyło się to perforacją jelita cienkiego i stomią i operacją ratującą życie. Także przestrzegam przed takimi pomysłami.
Tomku, ty przeszedłeś operację wyłonienia stomii w wieku 26 lat. Jak to przyjąłeś?
Ja byłem przygotowany na tą operację. To nie było dla mnie coś nowego. Powiem szczerze, że sam już dążyłem do tego, żeby zastosować metodę po prostu chirurgicznego wyleczenia tej choroby. Wiedziałem tak naprawdę, na co się pisze, jak poniekąd z opowieści moje życie będzie wyglądało. I tak, no, miałem decyzję do podjęcia taką, czy chcę do końca życia tak naprawdę być uwiązany do toalety w pobliżu, czy zrobić krok radykalny do przodu i wrócić do społeczeństwa, powiedzmy, że lekko zmodyfikowany.
Czy wtedy byłeś tak aktywny fizycznie jak w tej chwili?
Tak, zawsze byłem osobą aktywną fizycznie i nawet w momencie, kiedy choroba dawała mi się dość mocno we znaki, to mimo wszystko starałem się zawsze w sobie znaleźć tą odrobinę siły, żeby jednak dalej kultywować te swoje pasje.
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba leśniowskiego Crohna uderzają nie tylko w ciało, ale i psychikę. Jak wy przeżyliście ten pierwszy moment diagnozy i to, co się z wami działo? Bo to są naprawdę trudne sytuacje dla każdego z nas.
Diagnoza była trudna, dlatego że wtedy jeszcze ta choroba nie była aż tak bardzo zgłębiona przez zarówno lekarzy, jak i pacjentów, a na co dzień się o tym nie słyszało. Nie do końca człowiek też zdawał sobie sprawę z tego, jakie leczenie będzie zastosowane, dlatego że jakby nie ma takiego jednego kanonu, którym potrafią się lekarze posługiwać i jesteśmy w stanie się z tego wyleczyć. Każdy pacjent jest inny. Każdy pacjent reaguje inaczej na zastosowane leczenie. Jednemu terapia jest w stanie mało inwazyjna pomóc, inny musi wybierać tak naprawdę metodę mniejszego zła i w jakiś sposób pogorszyć ogólny stan swojego zdrowia na poczet ratowania życia.
Martwiłeś się, że to będzie koniec twojego dotychczasowego życia, że musisz zrezygnować z 5 wizyt w tygodniu na siłowni?
Przechodziło mi to przez myśl, natomiast też jakby ja sobie od samego początku za cel postawiłem to, że okej, no jakby minie czas tego powrotu do zdrowia i tak czy siak, czy będę mógł, czy nie, to i tak będę trenował, więc tutaj stwierdziłem, że sam sobie będę sterem i okrętem i nie podporządkuję się do tego, czy będę mógł, czy nie. Po prostu będę to robił.
No i okazało się, że możesz.
No okazało się, że mogę. Z mniejszymi lub większymi sukcesami też gdzieś tam niestety trzeba uważać na tą przepuklinę, na jakieś konsekwencje. Natomiast przy zachowaniu odrobiny zdrowego rozsądku to można znaleźć konsensus.
Sylwia, jak ty psychicznie przyjęłaś diagnozę i to, co się później z tobą działo?
No, na początku było ciężko. Na początku zadawałam sobie pytania, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotyka. No, pewnie duże grono osób chorujących zadaje sobie właśnie takie pytania. Natomiast po operacji wycięcia jelita, jak już miałam stomię, już się wszystko ładnie uregulowało, no to stwierdziłam, że kurczę, no Bóg nam daje taki krzyż, jaki jesteśmy w stanie unieść. Ja stwierdziłam, że jestem w stanie unieść bardzo dużo, jeszcze więcej, bo naprawdę nie jest to aż taka tragedia, aż tak źle. No ludzie mają naprawdę gorzej, ludzie mają gorsze choroby. No i jakoś tak nabrałam takiej siły, mam taką siłę teraz w sobie, że stwierdziłam, że choroba już mi nic nie zabierze, nic nie będzie wpływała na moje życie i robię to, co chcę robić. No i tak to wygląda w tej chwili.
Piotrze, ty jesteś dość wyluzowanym człowiekiem, ale chyba na początku choroby nie było ci do śmiechu.
Nie było mi do śmiechu. Tak jak wspomniałem wcześniej, ten pierwszy okres to była taka plątanina pytań błędnych, lekarskich, jakichś dziwnych opinii, wizyt proktologów. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje po prostu. Dopiero po jakichś 2 miesiącach trafiłem na lekarza, który powiązał moje objawy przetokowe z chorobą leśniowskiego Crohna, skierował mnie na kolonoskopię i od razu wyszło, że to jest to. Dostałem leki i po jakichś 2 czy 3 miesiącach to ta przetoka się zagoiła i generalnie ja nie miałem większego potem problemu z tym. Ucieszyłem się, że okej, można z tym żyć, ale po 3 latach no, zapomniałem o tym, że jestem chory. W tym sensie, tak już wiem z własnego doświadczenia w działalności w grupie wsparcia, że ten tak zwany etap wyparcia choroby to jest coś, co chyba u każdego z nas występuje. Może się pomylili, może to jednak nie jest to, a zobaczę.
Tak, czuję się dobrze, więc sobie
czuję się dobrze,
gadają,
po co będę tyle tego łykał. No i wpakowałem się w straszne kłopoty potem. Ledwie mnie z tego wyratowali. Po 2 zaostrzeniu tak naprawdę dopiero trafiając na kolegę właśnie z jotelity w szpitalu, gdy leżał ze mną na oddziale, on mi powiedział, o co chodzi z tą chorobą. Ja myślałem, że najpierw no, okay, biorę pigułkę i jest niby dobrze, ale nie wiedziałem coś, o co chodzi, jaki jest mechanizm tego. On mi powiedział, że już choruje długo i można w ten sposób po prostu normalnie żyć. Nie trzeba traktować tego jakąś taką tragedię. I postanowiłem po prostu, jeżeli ja stanę wtedy na nogi, też będę pomagał dalej innym stowarzyszeniu albo jakkolwiek mogę.
Jak dochodziliście psychicznie, ale i fizycznie do siebie po diagnozie, po pierwszym zaostrzeniu?
Powiem szczerze, że dość długo nie potrafiłem dojść do siebie, dlatego że cały czas jednak te biegunki dość mocno obfite w krwawienie bardzo mocno wyjałowiają organizm i wtedy też gdzieś tam uciekają nam te wszystkie witaminy, minerały, których nie zawsze jesteśmy w stanie dostarczyć w takiej ilości, w jakiej one nam uciekają. I to powodowało też ogólne osłabienie, pogorszenie się wyników krwi, co za tym idzie też i no, mniej siły, mniej chęci. I to były takie główne symptomy.
Jesteś człowiekiem, który dba o kondycję, masz sylwetkę kulturysty. Czy właśnie to osłabienie było dla ciebie dużym problemem?
No oczywiście, no takie wahania siły były diametralne. Gdzieś będąc w pełni treningu w takim reżimie dietetycznym i treningowym, no te obciążenia były zupełnie różne od tych, które jak w ogóle byłem w stanie zmusić się do tego, żeby pójść na trening, byłem w stanie przetrenowywać, bo tak naprawdę przy okazji zaostrzenia, gdzie hemoglobina potrafiła mi spaść do poziomu, nie wiem, 6,5 czy 7, a to dla mnie przejście 5 schodów w szpitalu w stronę sali, gdzie miałem dotaczane żelazo i krew, a no to był naprawdę niebagatelny wysiłek.
Kiedy ty, Sylwio, stwierdziłaś, że taką receptą na chorobę i na radzenie sobie z nią może być aktywność fizyczna. Ty biegasz, chodzisz na siłownię.
Po pierwszej operacji, po usunięciu jelita grubego. Jelito grube miałam usunięte w wyłonioną stomię. Było ciężko, bardzo było ciężko po operacji. Jednak ten organizm dostał popalić tymi wszystkimi lekami, które brałam przez 3 lata. Po 3 lata byłam leczona i no nie ukrywam, ja nie byłam zbyt ruchliwą osobą. Bieganie to w ogóle nie dla mnie, cały czas tak twierdziłam, nie, ja się nie muszę tak ruszać, przecież jestem szczupła, no to po co mi to? Ale zauważyłam właśnie, mąż mnie wciągnął do biegania między pierwszą operacją a drugą. To był rok czasu, rok, odstęp roku i mąż mnie wciągnął do biegania, zaczęłam biegać i drugą operację, która była jeszcze bardziej rozległa niż pierwsza, bo miałam szyty zbiornik jelitowy, gdzie musieli mi otworzyć całą jamę brzuszną, wypreparować całą miednicę, żeby dojść tam do tyłu. Przeszłam tą operację dużo łatwiej. Szybciej wstałam, usiadłam, po prostu sama usiadłam, pielęgniarki mi pomogły wstać. Czułam, że jest dużo lepiej ze mną, z moim organizmem. Szybciej zaczęłam chodzić, po powrocie do domu szybciej doszłam do siebie. No i wtedy właśnie stwierdziłam, że to jest to, że kurczę, no jeśli ja będę się ruszała, będę ćwiczyła, będę biegała, to ja będę miała więcej siły, żeby to wszystko przetrwać, no bo nie wiem, czy jeszcze kolejne zabiegi mnie nie czekają. Ja byłam gotowa na kolejne zabiegi, wiedziałam, że niestety, ale w tych chorobach tak jest. Nawet uświadomiłam dziewczynę w studiu tatuażu, bo poszłam sobie zrobić tatuaż na brzuchu. No i dziewczyna mi zaproponowała, żebym sobie zakryła blizny. A ja mówię, nie, ja nie chcę zakryć, bo ja nie wiem, czy mnie nie czeka kolejne cięcia. Poza tym ja jestem z tych blizn dumna. Ja chcę tatuaż z boku, żeby to jeszcze bardziej podkreślić. I właśnie ta aktywność fizyczna bardzo mi pomagała przy każdej operacji. Miałam 5 razy otwierany brzuch, za każdym razem jest łatwiej. Mąż mój to już stwierdził, że to jest dla mnie chyba jakaś rutyna, te operacje, bo ja po prostu sobie idę, oni mi brzuch otwierają, ja sobie wracam do domu. Przychodzę do domu, następnego dnia wyciągam naczynia ze zmywarki, co jest w ogóle... Oczywiście wzywał mnie za to, ale robiłam to najczęściej, jak nie widział. Także stwierdziłam i też się teraz właśnie bardzo dużo o tym mówi, że to jest taka pewnego rodzaju prehabilitacja, że po prostu no, trzeba być gotowym, bo operacja, zabiegi operacyjne to jest ogromny wysiłek fizyczny, ogromny wysiłek dla organizmu, żeby z powrotem dojść do siebie, a jeśli człowiek rzeczywiście rusza się, coś tam działa dla siebie, zdrowo się odżywia, to jest wtedy dużo, dużo łatwiej.
Piotr, ty odnalazłeś się w wędrowaniu po lesie, robieniu zdjęć natury, w kontakcie z zwierzakami, fotografowaniu również i poszukiwaniu gwiazd. Co pierwsze przyszło do ciebie?
Pierwsza była decyzja taka, że przeprowadzamy się pod las i tam zobaczyłem po prostu... Zauważyłem rytm przyrody. Ptaki te same widzę w tym samym miesiącu, rok po roku. Trzeba kupić aparat, coś się tu dzieje, czego nie rozumiałem wcześniej. Ja jestem po prostu wychowany w betonie, tak w blokowisku. Adoptowaliśmy psa ze schroniska, który też nam otworzył świat, bo trzeba było z nim spacerować. I okazało się, że dookoła nas jest Puszcza Sandomierska, lasy, które w zasadzie w niezmienionym terytorium są tam od lat.
O toaletę nie musiałeś się martwić.
Nie, w tym momencie u mnie ta choroba przebiega, że mam ostre okresy zaostrzenia, ale gdy wchodzę w remisję, nie mam takiego problemu, że brak toalety zaskoczy po drodze. No chyba, że zjem coś niekontrolowanego. Także wiem, że też przed jakąś podróżą trzeba jeść sprawdzone rzeczy. No i wracając do tematu, po prostu kupiłem aparat, zacząłem fotografować przyrodę, zacząłem rozpoznawać ptaki. Nawet kolega mnie namówił ostatnio, żebym policzył, ile tych gatunków już mam. Mam ich 122. Może to nie dużo, ale mnie to cieszy. Daje mi to energię do życia, bo wiem, że jest coś ponad nami, że to nie jest... choroba, tylko praca, stan konta. Jesteśmy częścią jakiegoś takiego większego mechanizmu i tam ten rytm, sens jest on kontrolowany instynktem i niezmienny. A nam się czasem wydaje, że świat się skończył nagle i jest tylko choroba. To tak naprawdę jest kolejne zaostrzenie, które przechodzi.
Ja tylko dopowiem, że fantastyczne zdjęcia Piotra można obejrzeć między innymi na okładkach kwartalnika Jotelita. Jak zmieniła was choroba?
Ja się stałem osobą dużo bardziej stonowaną, dlatego że wcześniej byłem raczej taki bardzo ekstrawertyczny, otwarty. Aha, natomiast z czasem też i przebiegiem tej choroby wydaje mi się, że trochę jest to też w konsekwencji wycięcia tego jelita grubego, które mimo wszystko odpowiada za regulację i gospodarkę hormonów w organizmie. I wydaje mi się, że to miało duży wpływ na moją osobowość, dlatego że stałem się raczej taką osobą, która widzi trochę mniej kolorów, a bardziej jednak stara się podchodzić na chłodno do wszystkiego.
Każde z was wypracowało sobie własną strategię na radzenie sobie z chorobą i jej dolegliwościami. Jak sobie z tym radzisz, Tomku?
To znaczy ja staram się w ogóle tego tak jakby nie brać, może nie tyle na poważnie, ale do siebie. Jakby stosuję się do zaleceń i zawsze stosowałem, które zostały mi przez lekarza napomknięte i jakby nie analizowałem tego, nie zastanawiałem się, dlaczego ja, co ja zrobiłem, że to, czy może ja zrobiłem coś źle. Po prostu zacząłem jakby adaptować się do sytuacji, w której się znalazłem i to był taki klucz po prostu do powrotu do w miarę normalności.
Czy mieliście problem ze wstydem, brakiem akceptacji wyglądu swojego ciała? Tomku, ty miałeś 26 lat, kiedy przeszedłeś operację wyłonienia stomii. Chciałeś być kulturystą, więc wygląd był dla ciebie ważny.
Tak, no wygląd oczywiście jest ważny. Nie jest to może jakby wszystko, natomiast każdy z nas chciałby wyglądać jak najlepiej, być osobą atrakcyjną. Natomiast czy mnie to w jakiś sposób aż tak bardzo dotknęło? Trochę na pewno, dlatego że no jednak to jest dość duża modyfikacja ciała. I gdzieś tam też pomimo możliwości, jakie daje nam zarówno odpowiednie dobranie stroju, jak i gdzieś tam powiedzmy, że sylwetka, no to ciężko jest całkowicie ukryć fakt posiadania stomii i bycia stomikiem. Natomiast no, nie jest to coś, co mi spędza sens powiek. No, akceptuję siebie, lubię siebie i jestem z siebie dumny.
Jesteś potężnym facetem o atletycznej budowie ciała. Czy spotkałeś się z sytuacjami, kiedy ludzie się dziwili, że jesteś chory, że masz stomię?
Powiem szczerze, że to było tak, gdzieś tam po operacji też wpadłem w taki moment depresji i ja mam skłonności do jedzenia i to się skończyło po prostu przybraniem 30 kg do góry, więc stałem się takim, można powiedzieć, okrąglutkim człowiekiem. Natomiast też to, co mi pomogło wrócić, to przede wszystkim była na pewno pamięć mięśniowa, gdzie ciało wytrenowane, dużo łatwiej jest później wrócić. I tak, to od samego początku ludzie gdzieś tam kompletnie jakby nie byli w stanie zrozumieć tego, z czym ja się zmagam. I zwłaszcza teraz, gdzie powiedzmy, że ta sylwetka bardziej jest zbliżona do faktycznie takiej atletycznej, zdrowej, to ludzie gdzieś tam są w ogromnym szoku i też często potrafią takiej refleksji dokonać na zasadzie, kurde, to mi się nie chce iść na trening, albo nie wiem, ja się zastanawiam, dla mnie problemem jest to, że coś tam, takie błahostki życia codziennego, a ty musisz się mierzyć z czymś takim i jeszcze potrafisz, nie wiem, tak trenować, że większość ludzi nie jest w stanie wchodzić na takie ciężary i obciążenia, z którymi ty sobie radzisz.
Na siłowni spędzasz 5 dni w tygodniu, po ile godzin?
Tak, no staram się 5 razy w tygodniu trenować, 2-2,5 godziny plus raz w tygodniu jeszcze gram zawsze w piłkę, także staram się raczej aktywnie spędzać czas.
Powiedz nam, laikom, ile wrzucasz na sztangę?
Na sztangę maksymalnie udało mi się na klatkę wypchnąć trzy razy 160 kg, pod 180 nie udało się.
No to szczęka mi opadła do ziemi. Na pewno macie też gorsze dni związane z chorobą lub stomią. Jak sobie w takich sytuacjach radzicie?
Trudno jednoznacznie to określić, dlatego że czasami te dni są tak trudne, że dosłownie nie ma siły, żeby się w jakiś sposób podnieść i nic kompletnie nie jest w stanie tego zmienić. Na pewno posiadanie kogoś takiego, na kim możemy polegać, jest niesamowitym lekarstwem. Nie wiem, czy to jest członek rodziny, czy jakaś druga połówka, czy może, nie wiem, dziecko. Każdy musi sobie znaleźć jednak taki swój azyl, który go będzie wyciągał z tych dołów, bo inaczej no to jest droga donikąd i do zatracenia.
Tomku, potrafisz być doskonałym mówcą motywacyjnym i przekazywać swoje wartości chorym, takim jak ty, z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i ze stomią. Co byś powiedział młodemu chłopakowi, który jest świeżo po usłyszeniu diagnozy, że choruje na przewlekłą chorobę zapalną jelit?
Przede wszystkim, żeby nabrał do tego wszystkiego dystansu, dlatego że po pierwsze jakby wiedza dotycząca medycyny, możliwości, często z kwartału na kwartał potrafią wprowadzać diametralne zmiany na korzyść, nie mówiąc już o roku, dwóch czy trzech, jeśli chodzi o rozwój tak naprawdę możliwości wyleczenia. Natomiast no co, choroba jelit jest trudna, ale ona uczy dyscypliny, uczy tak naprawdę siły wewnętrznej i jeżeli ten ktoś będzie w stanie znaleźć w sobie motywację, a trzeba to znaleźć, dlatego że każdy z nas chce żyć i nawet jeżeli momentami wydaje nam się, że wydarzyła się jakaś tragedia, która na pozór w naszych oczach to życie w jakiś sposób ogranicza, czy może brnie do końca, no to później, w momencie, gdy jesteśmy w stanie sobie z tym wszystkim poradzić, powoduje, że stajemy się naprawdę niesamowicie silnymi jednostkami i tworzy z nas przede wszystkim wartościowych, silnych ludzi.
Jak zmieniła was choroba?
Ja powiem tak. Ja zawsze, jak ktoś mi się pyta właśnie, podobne pytanie ktoś mi zadaje, to ja zawsze mówię tak, wiesz, jelita to jest drugi mózg. Ja już jednego jelita nie mam, no także trudno. Jest jak jest. Jestem podobno jakąś taką pozytywną wariatką. Wcześniej tak nie było. Wcześniej byłam taka bardziej stonowana, taka bardziej zamknięta w sobie pewnie. A teraz po usunięciu jelita jakoś tak trochę mi odbiło, że tak powiem.
Bierga, skaczesz, chodzisz po górach.
I jestem podobno bardzo pozytywna i podobno ciągle uśmiechnięta, chociaż mój mąż tak nie twierdzi na co dzień, bo podobno ma rudze i w ogóle, ale ogólnie jestem wesołą osobą na co dzień. Staram się właśnie innych chorych motywować, pokazać, że można. Wystarczy chcieć i sobie wszystko w głowie poukładać, po prostu.
Piotrze?
Ja myślę, że podobnie. Też konsumuję życie lubieżnie teraz. Każdy dzień jest dla mnie bardzo ważny i tak naprawdę wyciskam z niego 100%. Wcześniej nie zauważałem tego, był taki tryb tylko pracowo, raz się udało, raz nie, ale praca. Teraz nie, mam jeszcze znacznie więcej jakichś innych odcieni w życiu, właśnie te pasje wszystkie, śmiałość do ludzi, w ogóle jakaś taka empatia, wrażliwość, to w ogóle wcześniej jakś tak przepoczwarzyło mnie totalnie ta choroba, myślę.
Ty też zarażasz aktywnością innych chorych, jesteś inicjatorem jelitowej kooperacji muzyczno-artystycznej, której utwór słyszeliśmy na początku naszej rozmowy. Jak zebrałeś taką szaloną pakę ludzi, którzy grają, śpiewają, nawet czasami krzyczą do mikrofonu?
Tak, to był taki pomysł, żeby zintegrować muzycznie cudaki, które interesują się w jakiś sposób muzyką. Jedni piszą teksty, drudzy śpiewają, jeden może gra na czymś. Oczywiście wszyscy z nas byli amatorami, ale znaleźliśmy się przez i stowarzyszenie, przez Facebooka, przez internet i przez około półtorej roku nagrywaliśmy materiał, w którym każda nuta i każde słowo pochodzi od nas. Można to znaleźć na internecie pod kryptonimem JMKA, czyli JMK. Elitowa Muzyczna Kooperacja Artystyczna, ale od razu uspokajam, nie ma tam ani słowa o jelitach. Jednym słowem, to co nas tam łączy, że każdy z nas jest chory, a jest to płyta stricte rockowa.
No momentami nawet ostro.
Gdyż jest tam i muzyka metalowa, i rockowa, i punkowa, i rap, i pop, i poezja śpiewana, mam nadzieję.
Jest fajnie i warto posłuchać, zachęcamy.
Tak, pomysł był stricte pozytywny.
Każde z was wypracowało sobie własną strategię na radzenie sobie z chorobą. Jakie wy macie na to recepty?
Jaką ja mam receptę na radzenie sobie z chorobą? Uśmiech, uśmiech, jeszcze raz uśmiech. Pozytywne myślenie i normalne życie. Przede wszystkim nie czytać, nie szukać po internecie informacji o chorobie, bo to jest największy błąd. Ja pierwszą diagnozę, jaką sobie wyszukałam, to był nowotwór jelita grubego. Był płacz, łzy, rozpacz. No, więc później jak dostałam diagnozę, że to jednak nie jest nowotwór, to było troszkę ulgi, ale no, na początku były ogromne nerwy, więc no, nie ma sensu wyszukiwanie w ten sposób, czytanie, tylko po prostu pozytywnie myśleć, że to nie jest tak, że ta choroba to jest koniec świata, bo to jest początek po prostu troszeczkę innego życia i trzeba sobie to wszystko ułożyć, uśmiech na twarz i do przodu.
A jak szukać informacji w internecie, to raczej ze sprawdzonych źródeł, prawda, tak, Piotr?
Tak, oczywiście z merytorycznych źródeł, a nie na Facebooku, gdzie nikt nie bierze odpowiedzialności za słowa i są same skrajne opinie. Dlatego polecamy strony Stowarzyszenia Jotelita i poradniki, które tam są. A generalnie, gdy jest już z tobą bardzo źle, to nie czekaj rok, tylko idź do lekarza od razu. A jeżeli ten lekarz cię w jakiś sposób nie satysfakcjonuje, szukaj aż do skutku. Taka jest moja opinia. I generalnie wszystkie okresy zaostrzenia, gdy się pojawiały, mijały. I to jest moja recepta. Ja wiem, że jeżeli jest źle, to będzie dobrze. Tylko muszę to po prostu przetrwać.
Mieliście problem ze wstydem, brakiem akceptacji swojego ciała? To w końcu operacje, stomia. Niektórzy przynajmniej.
Ja na początku miałem taki trudny okres po operacji, gdy około 2 tygodni nie za bardzo umiałem jeszcze obsługiwać stomię i miałem takie okresy mocnego załamania, ale szybko stanąłem na nogi. Miałem dobrą pielęgniarkę stomijną i wyszedłem z tym po prostu na prostą. Po pewnym czasie po prostu traktujesz to jak trzecią rękę. To nie jest nic strasznego. Moja stomia została zamknięta po okresie 3 miesięcy i generalnie no, została mi blizna i tyle, ale wróciłem do normalnego życia i teraz jeszcze ćwiczę jogę codziennie. Także to też wzmocniło mnie bardzo i polecam wszystkim, którzy mówią, że nie mają energii codziennie i że bolą ich stawy.
Sylwia?
Jeśli chodzi o mnie, to na początku bałam się reakcji męża. Nie tyle swojej, co reakcji męża. Jak on zobaczy te blizny, ten worek, jaka będzie jego reakcja? Wiem, że mój mąż jest bardzo wrażliwy na takie widoki i powiem szczerze, że stomię mam już w sumie 4 lata. Nie widział mojej stomii, widział ją na zdjęciu. Nie widział na żywo, bez worka. Wiem, że on wolałby nie widzieć, no jakby musiał, to pewnie by zobaczył, ale jest wrażliwy na takie widoki, więc raczej nie. Aczkolwiek ja się w ogóle nie wstydzę. W tej chwili nie wstydzę się blizny. Blizny uważam, że pokazują to, jacy jesteśmy silni. Nie wstydzę się mojej stomii. Nawet ostatnio mojemu lekarzowi powiedziałam, że w końcu zrobiliście mi tak piękną stomię, że ja mogę ją wszystkim pokazywać, bo miałam takie perypetie ze stomią, że raz była wklęsła, raz miałam też przekładaną z prawej strony na lewą, bo mi się przytoki porobiły. No ale teraz jest naprawdę idealna. Ja w ogóle uwielbiam sobie sprzęt stominy zmieniać, to jest chyba jakimś zboczeniem, nie wiem o co chodzi, ale ja po prostu lubię to robić. I nie mam wstydu w ogóle, też jeśli chodzi o samą chorobę. Miałam taką sytuację, muszę to opowiedzieć, bo mi się przypomniało.
No zamieniamy się w słuch.
Byłam u pielęgniarki stominnej, bo właśnie mi się zaczęły jakieś przetoki nad stomią robić i czekałyśmy z pielęgniarką na chirurga, żeby przyszedł obejrzeć. No i pielęgniarka mówi do mnie, to słuchaj, ty tutaj sobie, tu masz ten spray, sobie ten woreczek odklej i leż. Tu masz gazik, przyłóż sobie i leż. Ja mówię, okej. Czekaj, zaraz przyjdę, biegnę po lekarza. No i ja sobie z tym gazikiem tak leżę i nic więcej do tej ręki nie dostałam. No i nagle gdzieś tutaj bokiem zaczyna mi lecieć z tej stomii, a to jest ileostomia. I no niestety rano byłam w miarę na czczo, wypiłam herbatę, no i ta herbata gdzieś tam sobie zaczyna lecieć. Jeszcze pewnie jakieś pozostałości pożywienia z poprzedniego dnia. Mówię, no kurczę, muszę się podnieść i coś sobie, jakiś gazik sobie sięgnąć, bo za chwilę będę cała po prostu pod spodem brudna. No i w momencie, kiedy wstałam, jak mi poszło z tej stomii, to po prostu cała podłoga, całe spodnie i wzięłam garść gazików, przyłożyłam sobie do tego brzucha i stoję. Wchodzi chirurg z panią pielęgniarką i tak na mnie patrzą. a pani co? A ja mówię, no leci mi po prostu, mi leci. No i tam jakoś mnie pani pielęgniarka obtarła, wytarła, no ale wiadomo, spodnie od góry do dołu, całe brudne. No i na to chirurg mnie obejrzał, jeszcze dodatkowo oglądał mnie od strony odbytu, bo też miałam jakieś tam problemy, musiałam mieć poszerzane zwieracze, więc przyszedł kolejny chirurg, który ten zabieg zrobił, nie był przyjemny. I wychodząc z tego szpitala w tych brudnych spodniach, na szczęście byłam autem, więc kawałek tylko musiałam przejść, ale wychodząc ze szpitala między ludźmi, w ogóle się nie przejmowałam niczym, podeszłam do automatu z kawą, wziąłam sobie kawę, wyszłam ze szpitala, dzwonię do mojej bliskiej koleżanki i mówię, słuchaj tej historii i co ty na to? Wyobrażasz sobie zdrowego człowieka, jeśli by mu się coś takiego przytrafiło, albo nas na początku tej drogi, a w tej chwili ja wychodzę, uśmiech na twarzy, spodnie całe brudne, kawa w ręce i mam wszystko w nosie. Po prostu.
No tak, recepta na takie sytuacje jest tylko
teraz
dystans, chociaż zdarzają się sytuacje, kiedy nie zawsze nam jest do śmiechu. Czy tobie zdarzyła się jakaś zabawna sytuacja? Tomku, może zaczniemy od ciebie.
Najśmieszniejszy moment podczas choroby. Gdy miałem robioną kolonoskopię w znieczuleniu w Polsce, okazało się, że wydawało mi się, że jestem ciągle w Anglii w szpitalu i mówiłem po angielsku do pielęgniarek, co powiedziały mi, gdy już potem się obudziłem. Ja generalnie cieszę się z tych rzeczy, które nastąpiły później, czyli z tego, co właśnie odkryłem w tym nowym życiu, i może nie wynika to bezpośrednio z jakiegoś wypadku ze stomią czy z chorobą, wtedy raczej mi nie do śmiechu, jak mam zaostrzenie, ale bardzo się cieszę, jak uda mi się komuś pomóc właśnie, czy działając w grupie wsparcia, czy jakoś go nakierując. Często trafiają do nas osoby, które zupełnie są, że tak powiem, pozbawione jakiejkolwiek życzliwości do samego siebie. Te osoby już uwierzyły, że są do niczego. Ktoś im tam, nie wiem, może ich wyśmiał, może w jakiś sposób czuły się odrzucone. Jeżeli uda mi się takiej osobie pomóc, to jestem bardzo szczęśliwy.
Szkoda, że Państwo tego nie widzą, ale Piotr w naszym podcastowym studio ma koszulkę towarzystwa J Elita Podkarpacie, Born to be Help.
Tak, wierzę w to, że właśnie jestem urodzony, żeby pomagać. Odkryłem to dzięki chorobie. To mnie bardzo cieszy.
Fantastyczna historia. Sylwia, co daje Ci uprawianie sportu?
Uprawianie sportu daje mi ogromną satysfakcję, to na pewno. Lepszą kondycję, dużo lepiej się czuję, psychicznie też dużo lepiej się czuję, bo ja bardzo lubię robić coś dla siebie i to robię tylko i wyłącznie dla siebie. Wiem, że dzięki temu jestem zdrowsza, może to kiepskie słowo, ale czuję się tak, jakbym była zdrowa. No i też wiem, że jeśli chodzi o przyszłość, to nie wiem, co mnie czeka. Nie wiem, czy nie będzie kolejnych zabiegów. I to mi na pewno bardzo pomoże w przyszłości.
Niejedna zdrowa kobieta mogłaby pozazdrościć tobie wyglądu.
Dziękuję bardzo.
Piotr wędruje z psem po lasach, tak jak wspomniałem. Robi zdjęcia kosmosu, gra na gitarze i innych instrumentach. Ćwiczy jogę, jest wolontariuszem Brygady J i Towarzystwa J Elita. Trudno się połapać w swoich wszystkich pasjach. Czy czegoś jeszcze nie wymieniłem?
Bardzo dużo czytam. I to teraz 4 książki naraz, bo już nie mogę się doczekać. Nazywam to, teraz jest czas na lekturę własną. Może to chyba jeszcze to. Ja sam się dziwię. Gdybym nigdy w życiu nie pomyślał, że coś takiego mnie spotka i jeśli choroba jest ceną za to, to ja poproszę jeszcze raz. Generalnie jestem czasem bardzo z siebie zadowolony właśnie i nigdy bym nie pomyślał, żeby ktoś, kto ma wszystkie płyty Cannibal Corpse, ćwiczył jogę i chodził do szpitala pomagać innym. To jest chyba jakiś dziwny splot okoliczności, ale tak bardzo mi to otwarło głowę.
Czy te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, one pojawiły się w twoim życiu już właśnie po zachorowaniu?
Tak, po zachorowaniu. I to po etapie, gdzie nie wiedziałem nic o chorobie, gdy już się dowiedziałem, jak żyć z chorobą, gdy gdzieś po raz drugi przeszedłem bardzo ostre zaostrzenie i stanąłem nogi, wtedy miałem takie mocne postanowienie, żeby właśnie pomagać innym i dało mi to jeszcze więcej energii i zrozumiałem wtedy tak stuprocentowo, że życie właśnie trzeba wyciskać z dnia na dzień. Nie planuję żadnych długoterminowych rzeczy, nie wierzę w jakieś kosmiczne plany wobec mojej osoby.
Carpe diem, tak?
Carpe diem w 100%, tu i teraz.
A czy miewacie jakieś gorsze dni związane z chorobą? Jak sobie wtedy z nimi radzicie?
Gorsze dni są na pewno. Gorsze dni są wtedy, gdy budzisz się i nie masz siły zejść z łóżka. Czasem tak jest. U mnie jest to na szczęście bardzo rzadko. Ale gdy na przykład przez jakieś święta czy inne zamieszania w tygodniowym rytmie nie ćwiczę codziennie, powiedzmy nie ćwiczę 3 dni, 4 dni jogi, zaczynają mnie boleć stawy i czuję wtedy, że energia jakby ze mnie uchodziła. Więc wtedy po prostu muszę się wziąć w garść, ćwiczyć chociażby bardzo delikatnie, bo to nie musi być jakiś straszny wysiłek. U mnie ważne jest to, żeby chyba po prostu wyczyścić tą głowę przez te półtorej godziny skupienia, jakieś formy relaksacyjnych jogi, które potrafią rozluźnić brzuch, gdy mam napięty, bo czasem tak bywa, gdy ma się jakieś problemy ze zwężeniami. Odkąd ćwiczę jogę, bardzo rzadko mi się zdarza, że je mam, więc to polecam też.
Sylwia?
U mnie, jeśli chodzi o gorsze dni, to podobno u kobiety na gorsze dni pomagają zakupy. No nie do końca tak jest, bo czasem tych zakupów jest dużo i no nie jest lepiej, no nie jest lepiej. Gorsze dni u mnie zdarzają się dosyć rzadko, bo nie mam jako tako dolegliwości związanych z chorobą, chociaż dzisiejszą noc przeszłam ciężko, bo wczoraj sobie pozwoliłam na kilka ciastek owsianych, które niestety, ale mi się gdzieś tam zablokowały. I myślałam, że to nie przejdzie. Zastanawiałam się, czy ja trafię na SOR w nocy, czy ja tutaj dojadę dzisiaj, ale na szczęście się wszystko udało. Także gorsze dni mam rzadko, aczkolwiek zdarzają się. Wtedy bardzo podnosi mnie mąż, podnoszą mnie dzieci. Mam 16-letniego syna i 21-letnią córkę. Więc bardzo mnie podnoszą. No i moje kochane dwa pieski, które po prostu uwielbiam, bo jestem mega psiarą. Zawsze miałam w domu psa. Nigdy nie miałam dwóch. Od 3 miesięcy mam dwa, więc jestem przeszczęśliwa.
No to mamy w studiu dwoje psiarzy i Piotr też ma dwa psy, tak?
Ja też mam dwa psy, obydwa adoptowane ze schroniska w Rzeszowie, które polecam i pozdrawiam. Najpierw wzięliśmy psa, a teraz mamy też suczkę od 2 lat, także jest komplet. No jeszcze mamy dwa koty, ale to już było wcześniej.
Piotrze, ty jeszcze przed pandemią jako wolontariusz Towarzystwa Jotelita i wspomnianej wcześniej Brygady Jot spotykałeś się z chorymi na szpitalnym oddziale. Co mówiłeś pacjentom świeżo po diagnozie, takim, którzy byli załamani i myśleli, że choroba to koniec świata?
Często mieliśmy takie sytuacje. Generalnie pomysł całej tej grupy wsparcia był taki, żeby właśnie trafić od razu do łóżka takiego chorego, żeby nie błąkał się po internetach i nie tracił czasu i swojego życia. Tylko my po prostu co miesiąc, zawsze w ostatni wtorek miesiąca wchodziliśmy na oddział w zaprzyjaźnionym rzeszowskim szpitalu z porozumieniem oczywiście z lekarzami i personelem prosto do takiego łóżka. I nasza grupa skupia bardzo różne osoby. Mamy i rodzice chorych dzieci, mamy nastolatki, mamy i panie w ciąży, które były generalnie... Wszelaką rozmowę jesteśmy w stanie przeprowadzić w sposób najbardziej odpowiedni dla chorego. Czasem kobieta woli rozmawiać z kobietą, a czasem mężczyzna z mężczyzną. A czasem bywa tak, że rozmawiają z nami osoby pierwszy raz w życiu o tych sprawach, bo nigdy w domu z nikim nie odważyły się rozmawiać. w domu ciągle słyszały, że coś tam sobie wymyślasz, jedz rosołek i nie wymyślaj jakichś niestworzonych spraw. Dajemy im po prostu przykład taki, że wchodzimy, ja może powiem, jak to wygląda, wchodzimy na oddział i mówimy, że też jesteśmy chorymi. Po prostu, a nie jakimiś farbowanymi lisami. I czy ktoś by chciał porozmawiać po prostu z taką osobą? Ludzie są po prostu zdumieni, że przychodzi obca osoba i chce rozmawiać o tak wstydliwych sprawach z nimi. Czasami wygląda to tak, że osoba, która ma łzy w oczach po godzinie takiej rozmowy, jest uśmiechnięta. I to najbardziej nas cieszy. Po prostu dajemy jej bezpośredni przykład, że nieraz byliśmy już w takim zaostrzeniu i ten czas na pewno mija. A jak żyć z chorobą? To musisz się nauczyć na własnym przykładzie. Po prostu jeść to, co ci nie szkodzi i tylko ty będziesz wiedział. Ale nie wpadać w żadne skrajności, żaden chleb z wodą, brać leki, które ordynuje lekarz, a wszystko na pewno będzie dobrze, bo my jesteśmy po prostu dowodem tego, że wchodzimy na ten oddział uśmiechnięci.
Sylwia, co byś powiedziała młodej dziewczynie lub kobiecie, która jest świeżo po diagnozie wrzodziejące zapalenie jelita grubego?
Na pewno bym powiedziała, żeby się nie poddawała i żeby nie myślała, że to, że ma zdiagnozowane wrzodziejące zapalenie czy chorobę Leśniewskiego Crohna, że to jest koniec świata. Bo to nie tak. U jednego pacjenta choroba przebiega lżej, u innego gorzej. Różne są etapy tej choroby. Każdy z nas jest inny. Każdy inaczej to wszystko przechodzi. Także nie wzorować się przede wszystkim na drugiej osobie też chorującej, bo u mnie może być zupełnie inaczej. Nie poddawać się, znaleźć sobie dobrego lekarza, zaufanego, któremu będziemy ufać, bo tu jest akurat ciężko czasem właśnie trafić na takiego lekarza. Nie poddawać się z uśmiechem przez życie, robić to, co do tej pory, realizować się jak najbardziej. I to chyba tyle.
I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo wam dziękuję. Jak widać, choroba nie musi oznaczać końca świata, co udowadniają nasi dzisiejsi goście. A my żegnamy się kolejnym utworem zespołu Jelitowa Kooperacja Muzyczno-Artystyczna, którą tworzą pacjenci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.
Dziękujemy.
Dziękujemy.